Gdybym Cię zapytał, czy masz zainstalowane na swojej stronie internetowej Google Analytics, pewnie odpowiesz, że tak. Podobno większość stron internetowych na świecie ma zainstalowane właśnie te statystyki. Ale gdybym zapytał, czy wykorzystujesz dane z Google Analytics, prawdopodobnie odpowiesz, że nie. Bo jest tam dużo liczb, ale trudno je zrozumieć, trudno wyciągnąć z nich jakieś sensowne wnioski. Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku to się zmieni.
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w odcinku numer 338, w którym porozmawiamy o najnowszej wersji Google Analytics. Google Analytics 4, w skrócie GA4. Ta nowa wersja ma szansę spowodować, że nie tylko będziesz chętniej zaglądał do statystyk swojej strony internetowej, ale też nareszcie coś z nich zrozumiesz i łatwo wyciągniesz wnioski, które pomogą Ci w prowadzeniu biznesu. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz chciał do niego wrócić, żeby coś sobie przemyśleć, przypomnieć, zapraszam na stronę maławielkafirma.pl/338, tak jak numer tego odcinka. Znajdziesz tam szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem. Wśród tych dodatkowych informacji jest prezent do pobrania, checklisty konfiguracji Google Analytics, które pomogą Ci tak ustawić to narzędzie i w starej, i w nowej wersji, żeby poprawnie zbierało dane, których potrzebujesz. Prezent, przypominam, znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/338. Mój dzisiejszy gość zna Google Analytics jak mało kto. Ma tyle certyfikatów od Google'a, że mógłby sobie nimi wytapetować mieszkanie i niewykluczone, że przy następnym remoncie to zrobi. Zwłaszcza, że jak sam podkreśla, jest z Poznania, co nie oznacza, że jest skąpy, ale jest gospodarny. Panie i panowie, Maciej Lewiński. Dzień dobry, Macieju.
Dzień dobry, Marku.
Kiedy rozmawialiśmy przed tą rozmową, i tematem naszej przed rozmową był Google Analytics, to powiedziałeś mi, że nowa wersja tego narzędzia, Google Analytics 4, wprowadza zupełnie nową jakość, zupełnie nowe podejście do analityki internetowej. Co to znaczy w praktyce?
Marek, no tak jak już zauważyłeś, ja jestem z Poznania, to oczywiście nie jest nic złego, ja nie jestem skąpy, tylko gospodarny, więc jak miałbym to określić we wszystkim w jednym zdaniu, to bym powiedział, że zmieniło się wszystko. Zmieniło się całkowicie podejście do analityki, głównie przez to, jak bardzo mocno zmieniła się technologia i jak też kwestie związane z prywatnością użytkowników to spowodowały. Więc ta zmiana wynika z tych dwóch rzeczy, ale pewnie odpowiedź zmieniło się, wszystko ciebie nie satysfakcjonuje, więc będziesz pewnie chciał, żebym to rozwinął, tak?
Bardzo proszę, tak.
Okej, no to jeżeli chodzi o rozwinięcie, to tutaj bym się posiłkował taką 15, jak nie 20-letnią perspektywą czasu, jak wyglądał w dawnych czasach internet i jak wygląda on teraz. I te zmiany, o których mówię, one właśnie między innymi dotyczą technologii i dotyczą prywatności. Więc w tych dwóch obszarach póki co będziemy się poruszać. Na początku powiem o kwestiach związanych w ogóle z technologią, co się stało. Stało się to, że wiele razy powtarzane kłamstwo wreszcie stało się prawdą, a to oznacza, że mamy roku mobile, jest 2020 rok, od 2010-2011 roku, co roku jesteśmy karmieni tą informacją, że wreszcie ten mobile dopłynie do naszej strony internetowej i on już jakiś czas temu dopłynął. Ma się świetnie, 60% użytkowników w Polsce praktycznie korzysta z telefonów komórkowych, przeglądając internet. 39% siedzi na desktopie, a taki 1% z kawałkiem penetruje ten internet przez tablet. Więc takie są statystyki na dzień dzisiejszy. To, co zmienił mobile tym swoim przypłynięciem do nas, to przede wszystkim to, że Google Analytics i sama firma Google to zauważyła, że mamy teraz użytkowników, którzy przeglądają nie tylko strony internetowe, ale i aplikacje. Więc Google Analytics podzielił się na dwa Google Analytics. Mamy teraz Google Analyticsa dla stron internetowych i Google Analyticsa dla aplikacji mobilnych. No i to chyba każdy z nas wie. Co nie zmienia faktu, że Google Analytics jako narzędzie Nieważne, czy mówimy o Google Analytics dla stron internetowych, czy o Google Analytics dla aplikacji, nigdy nie powstało w Google'ach. Firma Google za każdym razem kupowała sobie zewnętrzne firmy, które świadczyły takie usługi. I tak w 2005 roku firma Google kupiła firmę Urchin, zamieniając firmę Urchin w Google Analytics. W 2013 roku zrobiła firma Google to samo, bo kupiła firmę Firebase i zamieniła Firebase w narzędzie, które się nazywa Google Analytics Firebase. No i w ten sposób mamy dwa narzędzia. Z jednej strony to nie jest odkrywcze, ale to, co jest tutaj dosyć istotne, to przede wszystkim to, że te dwa narzędzia działają według różnych nomenklatur, w różny absolutnie sposób. Przez to te dane, które zbierają te narzędzia, są różne i nie można tego wrzucić do jednego mianownika i wyciągać jakichś wspólnych zależności i sprawdzać jakichś trendów, no bo będziemy mieli ten rozjazd danych ze względu na to, że każde to narzędzie ma własną metodologię, ma własny model danych. I jak się spojrzy na kaloryczność ruchu mobilnego i kaloryczność ruchu desktopowego, to okaże się, że to jest taki klasyczny zestaw z burgerem, gdzie burgerem, tym głównym daniem naszym jest mobile, a tym pobocznym daniem są frytki, które standardowo zawsze zamawiamy w burgerowni. O co chodzi z tą kalorycznością? No jak spojrzymy sobie na tego burgera, który jest utożsamieniem ruchu mobilnego, to okazuje się, że na 100 gram burgera jakieś 290 jest kilokalorii. Natomiast gdy spojrzymy sobie na nasze frytki, które utożsamiają ruch desktopowy, czyli ten taki klasyczny ruch z laptopa, to okaże się, że ten ruch jest bardziej kaloryczny. Kaloryczność bierze się z tego, że w 100 gramach frytek mamy 320 kilokalorii. I tak samo jest, jeżeli chodzi w większości przypadków o ruch, który wchodzi na naszą stronę internetową. Ta zależność polega na tym, że użytkownicy mobilni nie tak dobrze, w większości przypadków, bo oczywiście zdarzają się wyjątki potwierdzające tą regułę, nie konwertują tak dobrze na stronach internetowych jak użytkownicy desktopowi. I z racji tego, że zależy nam na tym, żeby jak najwięcej wyciągać pieniędzy od tych użytkowników, którzy odwiedzają nasze strony internetowe, no to ludzkość już doszła do tylu mechanik, technik optymalizacyjnych strony internetowe, że okazało się, że jednym z takich ratunków nie jest tworzenie dedykowanej strony mobilnej, bo na stronie mobilnej mimo wszystko ciężko się kupuje, bo trzeba wpisać dane, zostać przekierowanym załóżmy do banku, ale lepiej to zrobić w aplikacji, bo w aplikacji podpinasz swoją kartę kredytową i klikasz tylko jednym przyciskiem Pay, pozamiatane. Więc po to warto mieć jedno, jak i drugie.
W takim razie, czy to, że ten ruch mobilny no, wreszcie dojrzał do tego, żeby stać się numerem jeden, czy to tak jest jedyny, główny powód tego, że wychodzi Google Analytics 4, czy jest jeszcze coś?
O, wiesz co, no, za tym idzie dużo rzeczy. Przede wszystkim to, że Google Analytics, ten klasyczny, który mamy zainstalowany na stronie internetowej, on wykorzystuje taką 15-letnią metodologię zbierania danych. Ta metodologia nazywa się modelem zbierania danych przez hity. Hitem w Google Analytics jest tak zwane działanie, czyli karmienie Google Analytics jakąś informacją. Podstawową informacją jest to, że ktoś wszedł na naszą stronę i tą stronę odsłonił, czyli ją zobaczył. No ale ta informacja w dzisiejszym świecie no już jest zbyt mało wartościowa, bo niewiele nam mówi, że ktoś wszedł na naszą stronę i coś zobaczył, więc dobrze byłoby dokonfigurować sobie to Google Analytics i na przykład sprawdzić, czy ten użytkownik tą stronę przeczytał, ergo czy ją zeskrolował chociażby w dół. I to mierzymy już za pomocą zdarzeń, które też są hitem. Oprócz zdarzeń dobrze byłoby też mierzyć, o ile nasza strona internetowa jest sklepem internetowym, ilość transakcji, które na naszej stronie dochodzi, to też jest dosyć wartościowa informacja, ale to też trzeba dodatkowo skonfigurować. Jak widzisz, jest dużo rzeczy, które działają wokół Google Analytics, które wymagają jakiejś twojej interwencji, żebyś miał pełne dane, pełen obraz. Natomiast jak spojrzymy na Google Analytics Firebase dla aplikacji, no to firma Google kupiła Firebase'a od chyba w 2014 roku. I model danych, który jest w Firebase'ie, jest zdecydowanie nowszy i lepszy, bo opiera się tylko i wyłącznie na eventach, czyli zdarzeniach, a konkretnie tej rzeczy, którą użytkownik wykonuje na twojej stronie. Dlaczego? bo w aplikacjach mobilnych nie mamy stron, mamy ekrany. I w ramach danego ekranu użytkownik klika w link u góry, na dole, po środku, zmniejsza, zwiększa, ma dużo interakcji z tą aplikacją, którą tworzymy. Dlatego tam wszystko opiera się o eventy. I teraz upraszczając to, wrzucając do jednego wspólnego mianownika, okazuje się, że lepiej jest chyba wiedzieć, co użytkownik robił na twojej stronie, niż to, co widział. Bo informacje to, co widział, nie są wystarczające, bo do tego możesz dorabiać praktycznie każdą teorię i ona będzie pasowała. Tylko pytanie brzmi, czy ona będzie prawdziwa. I dlatego to, co zrobiła firma Google, to stworzyła na nowo Google Analytics, aby wykorzystać ten lepszy model zbierania danych, który już znamy z Firebase'a. I to jest pierwsza rzecz, dla której Google wykonało tą zmianę, żebyśmy mieli lepsze dane dotyczące tego, co dzieje się na stronie. I teraz zobacz, idąc dalej za ciosem, przez te 15 lat zmieniliśmy sposób tworzenia stron internetowych. Strony internetowe teraz opieramy o jakieś dziwne technologie typu jQuery. Klikasz w jeden element na tej stronie internetowej i cała strona nagle się zmienia. Adres URL pozostaje bez zmian i z racji tego, że jest bez zmian, no to nie zliczyła się żadna odsłona, bo kod Google Analytics się nie przeładował. Więc ty w sumie nie wiesz, co się na tej stronie stało. Jeżeli będzie ktoś, kto nie ma strony internetowej w jQuery, to prawdopodobnie znajdziemy kogoś, kto zbudował sobie landing page'a, taką stronę bez podstron, taką długą, chudą kichę, która jest strasznie długa i trzeba ją zeskrolować, żeby się czegoś dowiedzieć na temat oferty albo tej osoby. No i znowu, wchodzisz na tą stronę internetową, ta osoba skroluje, dojeżdża do samego dołu, gdzie są informacje kontaktowe, widzi twój numer telefonu, wybiera ten numer telefonu, dzwoni, po czym wychodzi z twojej strony. A twoje statystyki Google Analytics mówią, no tak, był użytkownik, widział jedną stronę, ale miał 100% współczynnik odrzuceń i mało tego, zerowy czas na stronie. Więc ty mówisz, o mój Boże, dramat. A prawda jest taka, że ten użytkownik do ciebie zadzwonił. Oczywiście w starym Google Analyticsie mogliśmy to mierzyć, instalując dodatkowe funkcjonalności, te tak zwane hity, o których powiedziałem, na podstawie zdarzeń typu scroll albo kliknięcie w numer telefonu, ale bardzo mało osób jest mimo wszystko świadomych, że takie funkcjonalności w Google Analytics istnieją. Dlatego firma Google, żeby ułatwić wszystkim życie, stwierdziła, że nie będzie żadnych odsłon, nie będzie zdarzeń, nie będzie transakcji, wszystko będzie jednym eventem, który jest uniwersalny, niezależnie czy mówimy o stronie internetowej, czy o aplikacji.
Chciałem Cię zapytać o takie emocjonalne pierwsze wrażenie. Kiedy pierwszy raz odpaliłeś Google Analytics 4, to co? Jak się z tym poczułeś? Co pomyślałeś o tej aplikacji?
Wiesz co, Marek, zachowałem się jak typowy ekspert albo fachowiec w Polsce, bo wywaliłem gały na wierzch i powiedziałem, ło panie, kto panu tak to spierdniczył? Ze względu na to, że Google Analytics został stworzony całkowicie na nowo. Mamy nowy backend, mamy nowy frontend, mamy całkowicie nowy UI, czyli interfejs. Tylko zanim powiem o tych moich pierwszych takich nie najlepszych może momentach z Google Analytics, to jeszcze ci dokończę, że z punktu widzenia analityki to, co się też wydarzyło, to oprócz tego, że Google Analytics zaczynał coraz mniej mówić o tym, co użytkownik robił na tej naszej stronie skonstruowanej przez nas, pojawił się jeszcze taki element związany z prywatnością. Dla mnie takim dużym krokiem milowym w prywatności jest 2018 rok, a konkretnie czerwiec i końcówka nawet czerwca, więc jak się pewnie domyślasz i tutaj pewnie jeżeli Tomasz Palak nas słucha, to pozdrawiamy. Chodzi o RODO. I RODO z analityką nie do końca dużo ma wspólnego ze względu na to, że Google Analytics jest absolutnie zgodny z RODO, nie przechowuje żadnych danych osobowych, nie przetwarza ich, wszystkie dane są tam zanonimizowane. Co nie zmienia tego, że od 2018 roku z mojego punktu widzenia coraz częściej w internecie słychać takie odgłosy dotyczące tego, jak ta prywatność na użytkowników oddziaływuje. Użytkownicy coraz częściej korzystają z przeglądarek w trybie prywatnym, incognito, mało tego, zainteresowały się tym też firmy takie technologiczne, które byśmy powiedzieli, że raczej tym tematem nie powinny się interesować. I tutaj przykładem jest firma Apple, która ma swoją przeglądarkę Safari, która w takim ruchu internetowym stanowi około 4, może 5 punktów procentowych, jeżeli chodzi o udział w rynku przeglądarkowym. I w ramach Safari pojawiła się taka dyrektywa, która nazywa się Intelligent Tracking Prevention, polegająca na tym, że zabrania stronom internetowym przesyłać informacji o użytkowniku. Chodzi o to, żeby strony trzecie nie wymieniały się różnymi informacjami na temat jednego użytkownika, żeby nie mogły tego użytkownika w żaden sposób profilować. I ta dyrektywa ITP wpłynęła na Google Analytics tak, że zmieniła czas życia ciasteczka. Standardowy czas życia ciasteczka, a ciasteczko w Google Analytics to użytkownik, wynosi 2 lata. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o dyrektywę ITP, to pierwsze zamysły dyrektywy ITP zmieniły czas życia z 2 lat na cały, uwaga, tydzień. Niemniej jednak, teraz najnowsza wersja Safari ma ITP 2-3 wgrany w siebie, co powoduje to, że czas życia ciasteczka z 2 lat zmniejszył się, uwaga, do 1 dnia. I zauważyła to firma Google, która powiedziała, o kurczę, to nagle się teraz okaże, że ludzie nie będą wiedzieli, co się dzieje na stronach i z drugiej strony nie będą wiedzieli, kto to zrobił. Bo to, co widać w statystykach Google Analytics, tak globalnie rzecz ujmując, mamy wzrost użytkowników. Wszyscy się jarają i myślą, mój Boże, lockdown, ludzie siedzą przed komputerem, wreszcie wchodzą na moją stronę internetową, a tu się okazuje, że technologia zrobiła psikusa. I dlatego firma Google postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i w bardzo krótkim odstępie czasu, bo tak szczerze mówiąc Google Analytics 4 to nie jest twór, który ma 5 lat i się tworzył przez 5 lat w Google, tylko w fazie beta był w rok i po roku z automatu szybko przeskoczył do fazy takiej, którą mamy teraz ogólnie dostępną i jest, uwaga, domyślnym narzędziem analitycznym. Czyli jak będziemy zakładali sobie nowe konto Google Analytics, to na bank będziemy zakładali w Google Analytics 4. Oczywiście mamy możliwość wyboru, ale domyślnym systemem jest Google Analytics 4. Więc w wielkim takim podsumowaniu Google Analytics przez zmiany technologiczne i przez zmiany prywatności spowodowało finalnie to, że o użytkowniku za bardzo nic nie wiemy, bo ten użytkownik nam nagle wzrósł, a tak naprawdę nie wzrósł, tylko technologia spowodowała ten wzrost. Z drugiej strony zatarła się ta informacja mówiąca, jakie kampanie marketingowe wpływały na tego użytkownika, że on na naszą stronę wchodził i konwertował. To jeszcze z trzeciej strony pojawiła się informacja mówiąca o tym, kurczę, te Google Analytics nie wszyscy mają tak skonfigurowane, jak być powinno. Ludzie widzą te odsłony, ale nie potrafią z tych odsłon wyczytać, co się zmieniło na tej stronie internetowej, więc finał finałów, musimy to naprawić. I takie są główne założenia Google Analytics 4, żeby finalnie spowodować to. Make Analytics great again.
Poczekaj, bo teraz twoje pierwsze wrażenie, jak wcześniej powiedziałeś, było takie, że szału nie ma.
Tak.
Natomiast to było dużo wcześniej, to twoje pierwsze wrażenie niż moje pierwsze wrażenie. Bo ja ci powiem o moim pierwszym wrażeniu, bo ja sobie parę dni temu zainstalowałem Google Analytics 4, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. I wrażenie z punktu widzenia mnie jako użytkownika jest takie. Wchodzę, widzę wielką mapę świata, i na tej, znaczy jak sobie włączę tam real-time view, wiesz, tam na żywo, co się dzieje na stronie, i dwa elementy, które z mojego punktu widzenia są bardzo sprytne i wkręcające użytkownika. Jedna rzecz, to pokazywanie tego, co się dzieje na żywo na stronie, było oczywiście w starym Google Analytics, ale ponieważ teraz ta mapa świata jest taka wielka i tam ci się zapalają te kółeczka.
I zoomuje się jeszcze automatycznie.
Tak, i zoomuje się właśnie, jak coś się dzieje w Polsce i w Holandii, to ci wyzoomuje na Polskę i Holandię. No więc to robi wrażenie takie, jestem zwycięzcą, naprawdę, jest czat, ktoś to mnie tam prawda. W Zambii ogląda, nie? Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa, która, nie wiem, czy była w starym Google Analytics, ale chyba nie, bo wchodzisz w podgląd na żywo teoretycznie, natomiast liczba użytkowników na stronie, którą on tam wyświetla, to jest liczba użytkowników w ciągu ostatnich 30 minut. Więc od razu czujesz się trochę lepiej, dlatego że być może w tej chwili na twojej stronie są 4 osoby, ale w ciągu ostatniej pół godziny zbierało się ich 17. 17 wygląda lepiej niż 4. Więc jest to troszkę takie, nie wiem, czy to jest zagranie marketingowe, grywalizujące, nie wiem, o co chodzi, żeby ludzie jednak jeszcze chętniej niż do tej pory patrzyli w te różne takie cyferki, które się tam zmieniają.
Wiesz co, Marek, bierze się to z bardzo podstawowej i prozaicznej rzeczy, polegającej na tym, że mało firm korzystało z Google Analytics, bo gdzieś tam zawsze jest taka domena, że to tylko duże firmy mogą analizować, no bo przecież mają duże zbiory danych i na dużych zbiorach danych da się coś wyciągnąć. Tak. A to jest układ firmy Google właśnie w kierunku mniejszych wydawców treści, czy też mniejszych w ogóle stron internetowych, firmowych chociażby. Więc faktycznie rzecz ujmując, to co powiedziałeś, sprawia, że nowy interfejs użytkownika, w mojej, jak wynika z twojej oceny, jest zdecydowanie lepszy. I ja też pochylam się nad tą odpowiedzią i przychylam się do niej ze względu na to, że interfejs Google Analytics całkowicie został przebudowany na nowo. W starym Google Analyticsie, w każdym raporcie, mieliśmy na samej górze niebieski wykres liniowy czy tam warstwowy, a poniżej mieliśmy taką wielką, smutną, szaro-burą tabelę, w której znajdowały się dane i te dane, umówmy się, one były troszkę pomieszane. Mieliśmy użytkowników, potem mieliśmy sesje, no i potem były jakieś metryki, które to wszystko opisują. Proces poznawczy starej wersji Google Analytics, czyli przetwarzania tych informacji, które wyświetlały się w tych raportach, umówmy się, pozostawiał wiele do życzenia. Ja już od jakiegoś czasu mówiłem, to chyba nawet publicznie, że uważam, że Google Analytics jest narzędziem bardziej do zbierania danych i te dane powinno się przetwarzać w Excelu, bo wydawało mi się, że Excel jest bardziej przyjaznym środowiskiem niż sam Google Analytics z punktu widzenia interfejsu. Ale to tyczy się starego Google Analyticsa, bo w nowym Google Analyticsie, wydaje mi się, firma Google wymyśliła koło na nowo, czyli sposób prezentowania danych i raportowania. W nowym Google Analyticsie mamy karty z danymi i te karty z danymi zawierają w sobie jakieś zmienne. Te zmienne są pięknie zwizualizowane za pomocą sparklinów, czyli takich wykresów pomocniczych, dzięki którym z automatu widać łatwo, co jest większe, co jest mniejsze. Nawet jeżeli trafimy na jakąś tabelę, która jest na całej szerokości ekranu, to ta tabela wygląda przepięknie ze względu na to, że nie jest szaro-bura, nie ma wielkich nagłówków, nic nie jest pogrubione, nie ma żadnych borderów, czyli obramowań. Wszystko wygląda naprawdę lekko, zwinnie i przejrzyście. I Google Analytics pod tym kątem robi naprawdę nieziemskie wrażenie.
No to pozachwycaliśmy się trochę wyglądem. Mnie interesuje funkcjonalność. To znaczy, ty nieraz też mówiłeś publicznie, że jeżeli ktoś instaluje sobie na stronie Google Analytics, to w zdecydowanej większości przypadków robi to źle, dlatego że tam trzeba sobie pewne rzeczy poustawiać, wyklikać. Sam powiedziałeś o tym, że żeby tam te hity się zbierały tak jak należy, no to trzeba było dokonfigurować wiele rzeczy, żeby te statystyki cokolwiek były w stanie nam powiedzieć. Czy w Google Analytics 4 coś z tym zrobiono? To znaczy, czy to jest tak, że ja instaluję sobie Google Analytics i on działa i zbiera mi dane takie, jakich ja będę potrzebował, czy też muszę tam przejść jakiś, wiesz, 17-stopniowy proces, żeby jednak te dane były takie, jakich ja potrzebuję, odfiltrować śmieci i tak dalej?
Wiesz co, Marku, nie spodziewałem się, że ktoś tak szybko rozliczy mnie z tych moich zuchwałych słów, bo to faktycznie ja powiedziałem, że 95 czy nawet 98% kont Google Analytics zbiera niewłaściwe dane albo nie zbiera właściwych danych. Ze względu na to, że w większości przypadków ludzie uważają, że Google Analytics jest narzędziem plug and play, czyli instaluje kod na stronie internetowej i jest pozamiatane. Nie do końca to jest tak, ze względu na to, że od instalacji kodu śledzącego wszystko się zaczyna. Czyli najpierw instaluję sobie kod śledzący, a dopiero później powinienem sprawdzić, na jakich rzeczach mi zależy i czy te wszystkie rzeczy znajdują się w Google Analytics. Tutaj bardziej referuję do tego, że każde konto Google Analytics powinno mieć ustawione cele. Ale oprócz celów mamy cele makro, mamy cele mikro. Jeżeli nie interesują nas cele, możemy włączyć moduł e-commerce. Oprócz modułu e-commerce powinniśmy też włączyć scrollowanie. I tych zależności jest bardzo dużo. Wszystko zależy od tego, co jest celem naszej strony internetowej. Zobacz, Marek, ja mam stronę internetową, ty masz stronę internetową. Na tych dwóch stronach internetowych są dwa kody Google Analytics. I teraz te dwa kody Google Analytics, one nie wiedzą, co jest dla mnie i dla ciebie ważne. Ja mam zupełnie inne cele i ty też masz zupełnie inne cele. Więc to trzeba temu Google'owi powiedzieć, właśnie dokonfigurowując to narzędzie. I to faktycznie wynika tak w skali, bym powiedział, globalnej na podstawie moich obserwacji klientów, których do mnie trafiają, że 98% kont nie jest poprawnie skonfigurowanych ze względu na to, że nie mają właściwych danych, które powinni mierzyć. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że to konto nie do końca jest skonfigurowane, bo przez 15 lat, tak jak powiedziałem, dochodziły dodatkowe moduły do Google Analytics, które nie były tak może oficjalnie komunikowane przez firmę Google, bo firma Google założyła, że ten, kto ma wiedzieć, to będzie wiedział, no bo jak korzysta z Google Analytics i widzi jakiś dymek, który się gdzieś tam wyświetla, no to trzeba w niego kliknąć, nie? Przy wersji Google Analytics 4 faktycznie pojawia się coś takiego jak taki asystent konfiguracji konta Google Analytics, w którym oprócz hitu dotyczącego tego, że chcesz zbierać dane dotyczące odsłon, nie hitu, tylko zdarzeń, przepraszam, pojawia się dodatkowy ciąg informacji takich na przykład jak czy interesuje cię scrollowanie, albo kliknięcie plików PDF, albo szukanie w witrynie, albo kliknięcie play na YouTubie, jeżeli masz embedowany swój film. I ty takimi ptaszkami odznaczasz, co dla ciebie jest ważne, i koniec, pozamiatane. Z kolei pięknie. W tej starej wersji, tak, super to rozwiązali, ale w starej wersji Google Analytics też dało się to zrobić, tylko wymagało to zatrudnienia takiego człowieka jak ja, który wtedy odpalał Google Tag Managera, patrzył na to konto, mówił, kto panu tak to spierdniczył, no i teraz, dobrze, tu jest solucja i rozwiązanie, to kosztuje tyle i tyle. A w Google Analytics 4 wygląda to zupełnie inaczej, cały system jest uproszczony. Czyli nie dość, że mamy lepszy interfejs, to jeszcze mamy lepszy sposób konfiguracji tego narzędzia.
Dziwne, że mówisz lepszy w kontekście, że skrzanili ci biznes.
No niestety tak.
Dobra, powiedz mi, sam wspomniałeś o tym wcześniej, że dotychczasowy Google Analytics, stary Google Analytics, był przeładowany danymi, tam bardzo dużo było liczb, tabelek i tego wszystkiego było dużo, 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 ale trochę trudno było z tego wyciągnąć wnioski, trochę trudno było skorzystać. Wiedziałem, ile mam odsłon, ale nie wiedziałem, czy to jest dobrze, czy źle, no mogłem obserwować, jak mi się zmienia. Wiedziałem, jaki mam współczynnik odrzuceń, ale jakby też trudno było jakoś to bardziej zinterpretować. Czy w nowym Google Analytics jakoś łatwiej jest nie tylko czytać dane, bo o tym już powiedziałeś, że czytać tak, ale czy łatwiej jest je interpretować, czy łatwiej jest je zrozumieć osobie, która nie jest analitykiem, tak jak ty, tylko osobie, która jest przedsiębiorcą i chciałaby po prostu wiedzieć, czy w jej firmie dzieje się dobrze, czy dzieje się źle.
To porządkując fakty, to nie jest tak, że Google Analytics ten stary, trudno się mówi o tym, że to jest stary Google Analytics, który mimo wszystko w większości przypadków jest zainstalowany na naszej stronie internetowej, jest zły. On faktycznie przez 15 lat funkcjonowania na rynku zrobił się skomplikowany ze względu na to, że my tą sytuację skomplikowaliśmy, a nie narzędzie to skomplikowało. I prawda jest taka, że są tam metryki, które są metrykami liczącymi. Tak naprawdę to narzędzie jest narzędziem ilościowym, a nie jakościowym, więc to narzędzie potrafi odpowiedzieć na twoje pytanie 1, 3 albo 5 tysięcy. No i pytanie brzmi, która odpowiedź jest dobra, a która jest zła. I w tej starej wersji Google Analytics bardzo ważne było to, żeby wiedzieć, jak to narzędzie działa, jak ono funkcjonuje, jak dana metryka jest obliczana, bo nie wszystko było takie, na jakie wyglądało. Ze względu na model danych, te wysyłane hity dotyczące odsłon, dotyczące zdarzeń, dotyczące transakcji. Trzeba było wiedzieć, co z czym lata ze sobą w parze, żeby to przede wszystkim umiejętnie zinterpretować. Natomiast w wersji Google Analytics 4 wszystko jest oparte o jeden wielki hit, który nazywa się tylko inaczej. Mamy hit odsłonowy, mamy hit, który się nazywa Start Session, mamy hit, który nazywa się Transakcja, mamy hit, który się nazywa Scroll, mamy hit, który się nazywa Kliknięcie. Więc nomenklatura jest zdecydowanie łatwiejsza poznawczo niż w przypadku Google Analytics tego klasycznego, uniwersalnego, który mamy zainstalowany na stronie, bo faktycznie tam był współczynnik odrzuceń i już sama nazwa mówiła, że to chyba mówi o czymś, co się złego wydarzyło na naszej stronie internetowej, a prawda jest taka, że nie do końca ta metryka o tym mówi, ta metryka jest kluczowa, gdy patrzymy na kontekst naszych danych. Oczywiście w Google Analytics 4 ten kontekst danych też się liczy, ale na przykład taką ciekawostkę powiem, że w Google Analytics 4 nie mamy współczynnika odrzuceń. Mamy coś takiego jak współczynnik zaangażowania, który zdecydowanie lepiej brzmi bo już wiemy, że chodzi o to, że użytkownik musi wejść na naszą stronę internetową i coś na tej stronie wykonać. Co? To wszystko zależy od tej rzeczy, którą my na poziomie konfiguracji sobie zaznaczymy. Zeskrolować, kliknąć w jakiś element, czy też coś innego pobrać. Więc jest zdecydowanie lepiej w tej nowej wersji, jeżeli chodzi o metryki, interpretacje i rozumienie ich.
Okej, no super. W starej szklanka była do połowy pusta, teraz jest do połowy pełna.
Zdecydowanie tak.
Jest postęp. Czy kiedy zobaczyłeś już tę taką, nie wiem, czy możemy mówić, że już teraz jest dostępna finalna wersja Google Analytics 4, czy w ogóle w przypadku takiego narzędzia jest coś takiego jak wersja finalna, no bo tam ciągle coś grzebią pod maską przecież.
Wiesz co, Marek, nie, to nie jest wersja finalna Google Analytics, jeżeli mówimy o wersji Google Analytics 4, bo to jest czwarta iteracja Google Analytics. Przed tą czwartą iteracją była trzecia iteracja Google Analytics, która nazywa się Google Universal Analytics, która była dopracowana do granic praktycznie możliwości. I w Google Analytics 4 brakuje bardzo wielu funkcjonalności, bardzo wielu raportów, które znamy z wersji Google Universal Analytics. I to powoduje bardzo często takie odrzucenie. Zawsze korzystałem z raportu ścieżek wielokanałowych, wchodzę do raportu w Google Analytics 4 i tam tych ścieżek wielokanałowych nie ma. W ogóle to, co się zmieniło w Google Analytics, to zmieniła się całkowicie struktura raportu, więc wszystko wygląda inaczej. Co też na sam początek pewnie odrzuca i dlatego moje to takie nastawienie było raczej na minus niż na plus, bo ja od 12 lat jestem już wiesz, pamiętam tak naprawdę, jak wygląda Google Analytics i mam zakodowane w głowie, że raport wygląda tak, a nie inaczej. A tu jest zupełnie inna gra, więc...
Nauczyłeś się latać Cessną, a tu ci dali Dreamlinera, no i radź sobie.
Dokładnie tak, to jest świetne porównanie, bo jeżeli miałbym porównywać starą wersję i nową wersję Google Analytics, to bym powiedział, że stara wersja to jest trochę jak chodzenie na azymut z kompasem i z mapą, a nowa wersja to jest taki przeskok technologiczny, bo dostajemy GPS-a. Aha. To, o czym nie powiedziałem jeszcze, to to, że w Google Analytics 4 dla osób, które na przykład nie są biegłe z analizowania, interpretowania danych, mamy coś takiego jak machine learning, czyli uczenie maszynowe. I uwaga, w raportach znajdują się takie zakładki, które nazywają się trendy, które pokazują, co się zmieniło na naszej stronie internetowej, co jest w danym tygodniu w trendzie. I to robi taką robotę, którą ja do tej pory robiłem moim klientom, więc ja się w sumie teraz trochę śmieję przez łzy, ze względu na to, że Google Analytics jest zdecydowanie teraz bliżej użytkownika tego końcowego, który z niego powinien korzystać, niż było to kiedykolwiek do tej pory. Więc jest zdecydowanie prostszy.
Rozumiem. A czy była jakaś taka, czy jest jakaś taka funkcja Google Analytics 4, którą zobaczyłeś i powiedziałeś, wow, ale w ogóle podjarałeś się, jak raportami ścieżek wielokanałowych, czy jakkolwiek się to nazywa?
Mhm. No tych rzeczy jest tam całkiem sporo. Ja jestem świadomym użytkownikiem Google Analytics, więc ja znam plusy dodatnie i plusy ujemne tego narzędzia. No i oczywiście przy budowie Google Analytics App plus Web w tej wersji beta, czyli Google Analytics 4, zależało mi, żeby te minusy zostały zminimalizowane najbardziej jak się da. Jednym z największych minusów, o których wspomniałem na samym początku, jest to, jak jest zliczany użytkownik w Google Analytics. Long story short, jak to się mówi w Warszawie, teraz w Google Analytics użytkownik jest również zliczany za pomocą ciasteczek, więc mam informację o moim użytkowniku, ale dodatkowo jeszcze, żeby bardziej te dane urealnić, Google zaczyna łączyć tego użytkownika z czymś takim jak Google Signals. I teraz każdy użytkownik Google ma, który ma konto w Google, ma prawdopodobnie włączoną funkcjonalność Google Signals, która potrafi do Google Analytics wysłać identyfikator mówiący, że na stronie internetowej był na przykład Maciej Lewiński. Co prawda żadne dane osobowe dotyczące Macieja Lewińskiego nie będą znajdowały się w Google Analytics, bo imienia, nazwiska, adresu mailowego tam nie zobaczymy, tylko chodzi o to, że jak ja teraz wejdę na twoją stronę z dwóch różnych urządzeń, gdzie będę miał dwa różne pliki cookie i wejdę z telefonu komórkowego, a potem wejdę z urządzenia typu laptop czy desktop, to system Google Analytics, mając te dwa różne ciasteczka, spojrzy na moje sygnały, czyli Google Signals, ten mój identyfikator googlowy, i powie, czy to czasem nie była jedna osoba. Więc to jest w ogóle rewolucyjne podejście do tematu związanego z mierzeniem użytkowników i patrzeniem tak naprawdę, kto jest kim. I wtedy ta liczba użytkowników nam spadnie w dół, a to oznacza, że ona się bardziej urealni. To była ta jedna rzecz, która jest naprawdę wow, bo to zmienia wszystko. Bo teraz zobacz, mogę odpowiedzieć na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy użytkownik najpierw wszedł na moją stronę internetową z telefonu komórkowego, a potem wszedł z desktopu i kupił? Czy ta ścieżka wyglądała zupełnie inaczej? Bo do tej pory właśnie ze względu na tą starą technologię nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
Tak, to było dwóch różnych użytkowników jakby z punktu widzenia Google'a.
Tak, ścieżka była przerwana i nie wiedzieliśmy, czy na przykład nasze działania na Instagramie przynoszą nam jakąś korzyść, no bo umówmy się, większość działań na Instagramie raczej realizujemy w aplikacji, rzadziej robimy to w przeglądarce, ale jeżeli robiliśmy to w przeglądarce i mieliśmy tam swoje ciacho i wchodziliśmy z Instagrama na naszą stronę internetową, odkładał się ten plik cookie. Potem jak zmienialiśmy urządzenie, szliśmy do komputera, nie wiem, w salonie, to się okazywało, że to jest inny komputer, inny plik cookie, więc rozpoczynała się nowa historia w sumie tego samego użytkownika, czego Google Analytics nie wiedział. A teraz będziemy mieli to wszystko ładnie opakowane, tylko póki co jest warunek polegający na tym, że na stronie internetowej minimalnie dziennie musi być 500 użytkowników, żeby ta funkcjonalność zadziałała. Więc to jest taki warunek graniczny. I to była pierwsza funkcjonalność, która zrobiła na mnie wrażenie typu wow, bo gdzieś tam w dokumentacji googlowej, jak człowiek się doczyta, może dojść do tego, że to narzędzie za jakiś czas będzie mogło korzystać w ogóle bez obsługi plików cookie, co już w ogóle zrewolucjonizuje nam kwestię związaną z analityką i przestaniemy się gubić w tych użytkownikach, nie będziemy ich gubić w naszych danych analitycznych, ale to jest bardzo daleka, odległa w sumie perspektywa czasu. Co nie zmienia faktu, że oprócz zliczania samego użytkownika w Google Analytics, to co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to nie jest sama funkcjonalność narzędzia, ale sposób, w jaki są ułożone raporty. Na początku wydawało mi się, że one są bez ładu i składu, ale im dłużej czasu spędziłem w Google Analytics, tym okazało się, że tamte raporty są stworzone według metodologii analizowania danych, która jest dosyć powszechna. Teraz o co chodzi? W starej wersji Google Analytics mieliśmy metodologię raportowania, w sensie wszystkie raporty wyglądały dokładnie tak samo. Składały się z takich trzech głównych kolumn. Nazywało się to analityką i metodologią ABC. ABC brało się z tego, że A, B i C to są początkowe litery od słów acquisition, behavior i conversion. Czyli stary raport Google Analytics mówił: miałeś użytkownika, wszedł na twoją stronę, zachowywał się tak i nie kupił. A ty mówiłeś, no to smuteczne. Natomiast nowa wersja Google Analytics pokazuje cykl życia twojego klienta od samych narodzin, przez fazę, jak on myśli o tobie, żeby zostać twoim klientem, aż do momentu, kiedy kupuje, i po tym, co się dzieje z tym użytkownikiem, jak już kupił. Czyli otwiera tobie zdecydowanie bardziej oczy na coś, co jest związane głównie nie z pozyskiwaniem użytkownika nowego, tylko bardziej związane z retencją, czyli powrotami tego użytkownika. I umówmy się, że na większości stronach internetowych raczej bazujemy na użytkowniku powracającym, no bo jak popsuje ci się lodówka, to nie kupujesz lodówki w pierwszym napotkanym lepszym sklepie internetowym, tylko najpierw wybierasz tą lodówkę, potem decydujesz się na tą lodówkę, potem ją kupujesz i na końcu z niej korzystasz. I właśnie ta metodologia w Google Analytics 4 nazywa się See, Think, Do, Care, gdzie na każdym etapie widzimy użytkownika, który widział naszą ofertę, potem zaczął o tej ofercie myśleć, potem tą ofertę finalnie kupił i na samym końcu, co się dalej dzieje z tym użytkownikiem, czyli pokazuje to takiemu właścicielowi strony internetowej, że to nie jest jednorazowa sprzedaż, że proces zakupowy jest znacznie dłuższy, szerszy i teraz ty się do tego dostosuj ze względu na to, że twoja strategia w internecie z punktu widzenia metodologii ABC nie jest do końca właściwa, bo metodologia ABC w sumie narzucała takiemu właścicielowi strony internetowej takie myślenie: wygeneruj jak największą ilość wizyt na stronie internetowej, może się uda. A teraz widzimy, że jest to jakiś proces i widzimy użytkownika na każdym etapie tego procesu, przez co to bardziej uświadomi też właścicieli stron internetowych, że ta strategia nie powinna polegać na tym, żeby zagospodarować i przejąć cały kanał, tylko żeby zmienić odpowiednio komunikację na każdym etapie życia naszego klienta. Co jest w ogóle też niesamowite, to to, że w dużym stopniu Google Analytics skupia się na użytkowniku i na utrzymaniu tego użytkownika, a to pokazuje pewien trend polegający na tym, że lepiej jest sprzedać dodatkowo coś już raz naszemu pozyskanemu klientowi, niż szukać kogoś na ulicy i próbować mu sprzedać coś na nowo. Więc to na mnie też zrobiło wow, ten taki szerszy horyzont, który uprawia firma Google, jeżeli chodzi o raportowanie i przedstawianie danych. I to była na pewno druga rzecz, która zrobiła na mnie wow. Trzecią rzeczą, która zrobiła na mnie wow, to jest to, ja już to powiedziałem, że jestem z Poznania, więc na mnie robią wrażenie rzeczy, które są za darmo. I w Google Analytics 4 pojawia się bardzo dużo rzeczy, które były w płatnej wersji Google Analytics, tak zwanej wersji korporacyjnej. Bo należy nadmienić, że mamy dwie wersje. Mamy tą darmową wersję Google Analytics, czyli w wersji takiej poznańskiej, no i mamy taki Google Analytics w wersji warszawskiej, no, za który trzeba zapłacić. Takie standardowe, płatne Google Analytics kosztuje tam no, $150,000 rocznie, ale spokojnie można to rozbić na płatność miesięczną, to jest tylko i wyłącznie $12,500 miesięcznie. Jakby ktoś był zainteresowany, to hello@maciejlewiński.pl. Ale w tej wersji płatnej Google Analytics pojawiają się dodatkowe funkcjonalności i raporty, dla których nawet warto kupić sobie tą wersję Google Analytics 360, bo mamy tam moduł analiza, który pokazuje nam możliwość tworzenia, wizualizowania też raportów, jakich do tej pory nie mieliśmy możliwości tworzyć. Możemy tworzyć sobie kohorty, możemy tworzyć sobie ścieżki w oparciu o zdarzenia, których nie mogliśmy do końca wizualizować w standardowej wersji tej starej Google Analytics. Możemy powiedzieć, ok, interesuje mnie to, jak użytkownik znalazł się na tej konkretnej podstronie i możemy zobaczyć całą drogę wszystkich użytkowników, którzy finalnie doszli do tego momentu, na którym nam najbardziej zależy na naszej stronie internetowej. Więc ten moduł analiza jest przepotężnym narzędziem, które też zupełnie inny sposób pokazuje nam, jak nasze dane funkcjonują. Jest też dużo różnych form wizualizacji danych, które też otwierają bardzo mocno oczy użytkownikowi na to, jak te dane wyglądają. No bo umówmy się, cyferka 1, 5 czy 3789 nie robi takiego wrażenia, jak widzimy wykres, nie? Czy on idzie w górę, czy on idzie w dół. I tych form wizualizacji danych jest tam po prostu cała masa, która robi, mówiąc kolokwialnie, robotę. Oprócz tego raportu analiza jest też dostęp darmowy do takiej hurtowni danych, która się nazywa BigQuery, a to oznacza, że możemy sobie pobrać takie dane, typową surówkę z bazy SQL-owej Google'a dotyczącą mojej strony internetowej, czego nie mogłem robić w wersji darmowej. To już jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników, ale daje możliwość na przykład łączenia naszych danych z CRM-em i tworzenia sobie w jakimś innym narzędziu BI-owym dodatkowych analiz, które też absolutnie potrafią robić robotę. Więc to była kolejna rzecz, która w Google Analytics 4 zrobiła na mnie wrażenie. Ja nie wiem, czy mam, Marek, mówić dalej, czy no, mam się na razie uspokoić.
Jak na gościa, który za chwilę będzie bezrobotny, no bo wszyscy sobie sami poradzą z tym Google Analyticsem, to jestem pod wrażeniem.
Niestety, ja mam takie obawy, albo jestem aż tak hura optymistyczny. Ja wiem, że Google Analytics póki co nie jest takim finalnym narzędziem, bo taka roadmapa funkcjonalności, która ma dogonić chociażby tą klasyczną wersję Google Analytics, którą mamy zainstalowaną teraz na stronie, będzie trwała cały 2021 rok. Więc ja mam cały przyszły rok na to, żeby się przebranżowić. Co nie zmienia faktu, że ta nowa wersja Google Analytics naprawdę, Marek, uwierz mi, wyrywa ze stóp, bo jest strasznie łatwa, strasznie prosta i czegoś takiego jeszcze na rynku po prostu nie było.
Dobra, to powiedz mi, jaki pomnik stoi na rynku w Poznaniu?
Na rynku w Poznaniu? Tych jest pomników mamy pomnik? Bardzo dużo. No to jakiś... mamy ratusz.
No ale pomnik taki człowieka, wiesz, statua, nie wiem.
Jest statua takiego Hellosa generalnie z party, jest.
Okej, okay, dobra, to teraz zadam ci takie pytanie, które stwarza szansę, że wywalą tego Hellosa ze Sparty i twój pomnik tam stanie na jego miejscu.
O!
Uwaga! Co ja mogę wyczytać z Google Analytics takiego, co pozwoli mi suchą stopą przejść przez pandemię?
Ojej, ale zadałeś pytanie. Zdajesz sobie, że odpowiedź na to pytanie niesie z sobą duże brzemię odpowiedzialności.
No to oczywiście, ale wiesz, no naród czeka. No.
Ja wiem. Przede wszystkim w pandemii główną robotę, którą można zrobić, to jest nie posiłkowanie się emocjami, wyłączyć te emocje i patrzeć na te suche cyferki, suche liczby, ze względu na to, że skąd wiesz, bo zmierzyłem, jest lepsze niż skąd wiesz, bo tak. No chyba, że się dyskutuje z czterolatkiem, ale czterolatki nie mogą zakładać firm. Więc warto posłuchać swoich danych. Ja z wieloma klientami od okresu pandemii, czyli od końca lutego przez cały marzec aż do teraz pracuję na ich danych i względem tego, że każdy klient ma trochę inną sytuację, ma trochę inny model biznesowy, nie mogę tutaj generalizować, ale to, na co mógłbym zwrócić uwagę, to przede wszystkim na to, żeby mierzyć w Google Analytics, chociażby nawet w tym starym Google Analyticsie, czy nie zmieniła nam się grupa docelowa. Nie chodzi mi tutaj o analizę, czy liczba użytkowników nam wzrosła, czy spadła, tylko bardziej przyjrzeć się ich znaczeniu. Czy nadal są to kobiety, a może są to faceci? Jeżeli to są nadal kobiety, to czy nie zmieniła nam się grupa wiekowa? Z racji tego, że wszyscy w pandemii w większości przypadków raczej siedzą w domu, no to nie dość, że pracujemy, to jeszcze prowadzimy ognisko domowe, zajmujemy się dziećmi i na przykład już czasu na to gotowanie nie jest wiele. Więc to też poszerzyło na przykład gastronomii w pewnym stopniu możliwość dotarcia do szerszego grona klientów, których do tej pory nie mieli. To jest oczywiście przykład gastronomii, ale tych przykładów innych dziedzin możemy mnożyć. Idąc dalej, oprócz samego użytkownika zwróciłbym uwagę, kiedy on odwiedza naszą stronę, a przede wszystkim kiedy kupuje. Umówmy się, że w pandemii budżet marketingowy nie jest z gumy. Bardziej bym powiedział, że jest takim rzemieniem polany zimną wodą i się wstępia niż generalnie rozszerza. Więc warto byłoby zadać sobie pytanie, czy ja potrzebuję faktycznie wyświetlać reklamę mojej firmy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Może są jakieś okienka czasowe, które spowodują to, że w poszczególne dni o określonych godzinach powinienem wyświetlać moją reklamę na 100%, a nie tak jak jest to teraz, załóżmy na pół gwizdka, byle się wyświetlać. Kolejną rzeczą w pandemii, na którą należy zwracać uwagę i to robi olbrzymią robotę, to jest przede wszystkim weryfikowanie, z jakiej technologii korzystają użytkownicy odwiedzający naszą stronę. I nie mówię tutaj o systemie operacyjnym, tylko mówię bardziej o urządzeniu, z jakiego wchodzą na naszą stronę. Czy to jest mobile, desktop czy tablet. I tutaj mam taki wyjątek polegający na tym, że w listopadzie liczba wizyt z desktopu i z mobila praktycznie się zrównała. To znaczy, że ruch mobilny zmalał, a wzrósł nam ruch desktopowy. Tak jak już powiedziałem, ten ruch desktopowy co do zasady jest bardziej kaloryczny, bo ma większą zdolność do konwersji, więc może warto byłoby przykręcić trochę reklamę na urządzeniach mobilnych, a odkręcić bardziej ten budżecik na urządzeniach typu desktop, no bo umówmy się, lepiej się mimo wszystko nadal wszystkim kupuje na komputerze stacjonarnym, czy też na laptopie. Jeżeli już mówimy o optymalizacji też kampanii, bo te wszystkie ustawienia typu godzina, data, dzień i urządzenie to są podstawowe ustawienia, które można ustawić na kampaniach facebookowych czy googlowych, to spojrzałbym, Marku, jeszcze na coś takiego jak poemat. Poemat bierze się w sumie, jest takim skrótowcem, który wymyśliłem. To jest skrótowiec głównie opierający się na trzech różnych kanałach, które mogą powodować wizyty na naszej stronie. Tak naprawdę to nie jest poemat, tylko to jest POE. POE to jest skrót od paid, owned i earned media, czyli płatne, moje i pozyskane media, które prowadzą ruch na moją stronę. Wydaje mi się, że się bardzo mocno zatarliśmy w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kwestie związane z marketingiem i bardzo dużo pieniędzy ruchu generujemy przez płatne media. Ktoś może powiedzieć, i co z tego, jak sprzedaję, no to sprzedaję. No oczywiście, że jak sprzedaję, to sprzedaję, tylko jak przychodzi pandemia i musisz przykręcić ten budżecik, no to pytanie brzmi, z którego innego miejsca będą przychodzili do ciebie klienci. Dlatego ja wyznaję taką strategię, bym powiedział, stołu. i najbardziej stabilny stół to jest stół, który posiada aż 3 nogi i tak samo jest z tymi kanałami. Dlatego bym zrobił sobie takie ćwiczenie i sumował sobie procentowe ilości wizyt na naszej stronie, które pochodzą z kanałów paid, za które ja płacę, z kanałów, które są w moim sterowaniu i kanałów, które generują samoistnie ruch na moją stronę i zobaczył, czy wszystkie nogi są równe. Bankowo nie będą wszystkie nogi równe, ale jeżeli jedna z tych nóg paid będzie bardzo mocno przeszacowana, to ten stół nie będzie stabilny i to jest nic dziwnego, że pandemia będzie potem nam straszna. Dlatego bym teraz szybko pomyślał o tym, jak w 2021 roku, no bo mamy końcówkę roku, to zmienić i spróbować się zdywersyfikować. Tu przyświeca mi ta taka maksyma życiowa, two is one is none, tak jak mawiają żołnierze wojsk specjalnych. Nie? Zawsze trzeba mieć zapas i dobrze by było, żebyśmy taki zapas z punktu widzenia pozyskiwania ruchu na naszej stronie mieli. Jeszcze jeżeli chodzi o dane, to nie są już informacje bazujące na danych, ale to co warto byłoby zrobić, to w pandemii zastanowić się nad wartością swojej oferty. I absolutnie nie mówię tutaj nic o pricingu czy o cenniku na naszej stronie, naszej oferty, tylko spojrzałbym na to z perspektywy wartości. Każdy użytkownik, który wchodzi na naszą stronę internetową, ma raczej problem, a my mamy ten problem temu użytkownikowi rozwiązać. Więc jeżeli mamy pandemię, to dobrze byłoby mówić w języku tutejszym, a nie udawać, że tej pandemii nie ma. Ja niestety nie mogę się tutaj posiłkować danymi moich klientów, no bo mam klauzule dotyczące zachowania poufności, ale mogę powiedzieć o swojej stronie. Na początku pandemii zrobiłem test na swojej stronie, zmieniłem teksty opisujące moją ofertę. W wielkim uproszczeniu. Na mojej głównej stronie wizytówce pojawiała się informacja: wszyscy w internecie mamy te same problemy, niska sprzedaż, mało kontaktów z firmą, ludzie, którzy przeciekają przez twoją stronę jak przez dziurawe wiadra. Dobre wieści, tak, nazywam się Maciej Lewiński, rozwiązuję te problemy. I to jest moja klasyczna strona internetowa. Natomiast zrobiłem test drugiej wersji strony internetowej, gdzie zmieniłem troszkę komunikację, mówiąc, że strategie z wczoraj dzisiaj już się nie sprawdzają. I pewnie sens powiek spędza tobie to, czy twoje kampanie teraz są dobre czy złe. Dobre wieści. Jestem w stanie ci w tym pomóc. To, co zrobiłem, to uruchomiłem test A-B na mojej stronie internetowej, który doprowadził finalnie do tego, że użytkownicy chodząc po mojej stronie głosowali za pomocą realizowania moich celów biznesowych, czyli kontaktu ze mną. I się okazało, że o 5 punktów procentowych lepszy jest współczynnik konwersji właśnie tej wersji B. I u mnie współczynnik konwersji standardowy wynosił 20%, gdy zmieniłem ten tekst na stronie internetowej, skoczyło na 25 punktów procentowych. Więc jak widać, ta komunikacja covidowa na ten czas robi robotę i jak widzę po moich klientach, na których na przykład mówię, ok, zmieńmy komunikację, że nie darmowa dostawa, tylko darmowa dostawa w ramach pandemii, krótsza niż 48 godzin, to daje dodatkową wartość niż na przykład schodzenie z ceny o 50%. Więc absolutnie tutaj zachęcam do tego, żeby zatrudnić copywritera, bo copywriterzy mają to do siebie, że potrafią lepiej opisać naszą ofertę niż my sami, bo my jesteśmy bardzo narzędziowi, nie mówimy tak do końca językiem korzyści, jak mówi to copywriter, i właśnie przetestować sobie darmowym narzędziem, kolejnym darmowym narzędziem od firmy Google, Google Optimize swoją stronę internetową. I to są takie moje pomysły na to, żeby ten pomnik w Poznaniu mi postawić.
No, ja trzymam kciuki, moim zdaniem, wiesz, no nie wiem, czy tak od razu cały pomnik po jednym podcaście, ale przynajmniej jakiś cokół, żeby ci już postawili, żebyś...
Może być jakaś płytka, bardzo chętnie.
Albo gwiazda, tak jak na jakimś tam, w Alei Gwiazd. Generalnie z tego, co mówisz, to no, chwalisz ten nowy Google Analytics, a czy są jakieś takie firmy, branże, przypadki, w których... Niekoniecznie, nie polecasz i raczej byś radził się wstrzymać jak najdłużej.
Z instalacją Google Analytics 4? Mhm. Wiesz co, Marek, jak już idziemy tym tonem, ja jestem z Poznania. Lubię rzeczy za darmo, Google Analytics jest za darmo, więc wiesz co, Google Analytics dla wszystkich. Niech wszyscy instalują sobie Google Analytics. Nie, mówię całkowicie serio. I uważam, że ten okres przyszłego roku należy potraktować jako taki okres przejściowy. Bardzo często zarzutem w rozmowie z moimi klientami, gdy mówię o Google Analytics 4, jest to, że moi klienci mówią: dobra, Maciek, ale tam nie ma danych naszych historycznych, więc nie ma na czym bazować. No to kiedy mają się pojawić te dane, jak nie teraz? Więc to, co warto byłoby zrobić, to zainstalować sobie starą wersję Google Analytics, zbierać tam te dane odpowiednio skonfigurowane i równolegle za pomocą dual taggingu zbierać sobie dane również w tej nowej wersji Google Analytics, żeby powoli przyzwyczajać się do tego nowego interfejsu i znajdywać tam te smaczki, które ja już znalazłem przez jakiś czas. Zobacz, Marek, że na początku, jak mnie zapytałeś o to, jakie było moje pierwsze wrażenie, to no nie było ono pozytywne, ale im dłużej tam siedziałem, im więcej czasu spędziłem, im bardziej zacząłem rozumieć, jak to narzędzie działa, no to zacząłem o tym mówić na zasadzie wow, 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 widzę tam duży potencjał. No i teraz pytanie brzmi, kiedy klienci mają to zrobić, jak nie teraz? Potraktujmy ten 2021 rok jako ten rok przejściowy i na przykład w 2022 roku powiedzmy ok, przełączamy się i teraz naszą domyślną wersją będzie Google Analytics 4, kiedy Google Analytics 4 wszystkimi funkcjonalnościami dogoni Google Analytics Universal.
Trochę żartowałem sobie z tego, że Maciej zostanie bezrobotnym, ale spokojnie, to tylko żarty. Maciej jest bezpieczny, on nie tylko prowadzi szkolenia z Google Analytics, ale ma też całkiem sprawnie działającą agencję, która zatrudnia 30 osób i obsługuje wielu prestiżowych klientów. Maciej namawiał, żeby połączyć sobie Google Analytics 4 równolegle z tą nową wersją i żeby one obie zbierały dane z twojej strony internetowej. I jest to dość proste, nawet ja potrafię to zrobić. Jeżeli chcesz, żebym ci pokazał, jak się coś takiego konfiguruje, to przygotowałem taką krótką instrukcję wideo. Znajdziesz ją w notatkach do tego odcinka, czyli na maławielkafirma.pl/338. Nie żegnamy się jeszcze z Maćkiem, za chwilę pytania od was, ale najpierw książka. Książka, która pomoże ci lepiej obsługiwać klientów. Książka, którą dzisiaj dla was wybrałem, ukazała się kilka lat temu, ale ostatnio ktoś mi o niej przypomniał. Napisał do mnie słuchacz, zachwycony nowym podejściem do obsługi klienta, które wprowadził w swojej firmie i podobno bardzo szybko było widać efekty tego nowego podejścia. W tym mailu był też link do wideo z pewnej amerykańskiej konferencji sprzed kilku lat, gdzie prelegentka przez 45 minut opowiadała, na czym to nowe podejście polega. I bardzo szybko, kiedy zacząłem oglądać to wideo, zorientowałem się, że znam to podejście, a to dlatego, że prelegentką była menedżerka z firmy CEB, CEB pisząc i mówiąc po polsku. Firma CEB przeprowadziła jakiś czas temu 3-letnie badania na bardzo szeroką skalę, żeby sprawdzić, w jaki sposób obsługa klienta przekłada się na lojalność tego klienta. Wnioski z tych badań zostały szczegółowo opisane w książce, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć. Książka ma polski tytuł, bo w Polsce również się ukazała, Optymalizacja obsługi klienta. Jak zredukować wysiłek klienta i wygrać bitwę o lojalność. No, optymalizacja obsługi klienta to trochę taki tytuł jak tytuł podręcznika dla studentów, może nawet to jest podręcznik dla studentów, ale spokojnie, to jest naprawdę bardzo ciekawa książka, więc nie przerażajcie się tym oficjalnie i sztywno brzmiącym tytułem. Całe to podejście przedstawione w tej książce i wyniki tych badań trzyletnich sprowadzają się do tego, że klient jest lojalny wtedy, kiedy dostaje to, czego oczekiwał. Więc wszelka ponadstandardowa obsługa, wszelkie fajerwerki, to jest miły dodatek, ale on nie przekłada się na przywiązanie klienta do danej firmy, więc zamiast próbować go zachwycić czy pozytywnie zaskoczyć, lepiej po prostu ułatwić mu życie, rozwiązywać jego problemy jak najszybciej i usuwać przeszkody, zanim się o nie potknie. Słyszałem o tym podejściu już wcześniej, dlatego że na temat badań CEB rozmawialiśmy z Pawłem Tkaczykiem w 128 odcinku Małej Wielkiej Firmy, kilka lat temu. Więc zapraszam do posłuchania, a jeżeli chcesz zapoznać się z taką pełną wersją, poszerzoną wersją, to zapraszam zdecydowanie do przeczytania książki, której autorami są Matthew Dixon, Nick Thoman i Rick DeLizzi. Tytuł oryginału The Effortless Experience. Tytuł polski, przypominam, Optymalizacja obsługi klienta. Link do tej książki oraz do wszystkich książek prezentowanych do tej pory w małej wielkiej firmie znajdziesz na maławielkafirma.pl/książki. Teraz wracamy do rozmowy z Maciejem Lewińskim. To jest ta część, kiedy pojawiają się pytania zadawane przez słuchaczy w trakcie nagrania na żywo. Być może zastanawiasz się, czy wszystko, czego do tej pory nauczyłeś się o Google Analytics, trzeba będzie teraz wyrzucić do kosza. Czy trzeba będzie uczyć się analizowania danych od nowa? Posłuchajmy, co na to mój gość. Marcin Muryn pyta, czy zmiana na Google Analytics 4 zmieniła Twoje podejście i sposób analizowania danych?
Moje podejście i sposób analizowania danych jakoś znacząco się nie zmienił, ale zdecydowanie skrócił się czas pracy nad analizowaniem. Ze względu na to, że Google Analytics dostarcza przede wszystkim w łatwiejszy, szybszy sposób większych ilości informacji, które potrzebowałem wyciągnąć z Google Analytics uniwersalnego, czyli tego starego. Więc sposób analizowania pozostał taki sam, ale jest zdecydowanie większa łatwość w pozyskiwaniu tych najważniejszych metryk, na których nam zależy. I nie ukrywam, że w Google Analytics 4 wróciłem do Google Analytics, czyli większość rzeczy, które robię i analizuję, robię już w samym interfejsie Google Analytics 4, bawiąc się chociażby w tym module analiza. A do tej pory część takich rzeczy próbowałem samemu wyklikać, chociażby w Excelu. Więc większość mojej pracy w starym Google Analyticsie, która była nakierunkowana na znajdowanie jakichś odpowiedzi, które moi klienci mi zadawali, odbywała się w Excelu, a teraz z powrotem wróciłem do Google Analytics. Więc metodologia pozostaje bez zmian, ale jest zdecydowanie narzędzie bardziej przystępne i łatwiejsze niż starsza wersja.
Jeżeli podoba Ci się to, w jaki sposób Maciej mówi o analityce, gorąco polecam newsletter Pimp My Analytics, newsletter Macieja Lewińskiego, najlepszy newsletter o Google Analytics wysyłany z Poznania. Link do zapisania się znajdziesz oczywiście, tak jak wszystkie potrzebne linki, w notatkach na maławielkafirma.pl/338, tak jak numer tego odcinka. Maciej zna się świetnie nie tylko na Google Analytics, ale też na przykład na marketingu w wyszukiwarkach. Przekonasz się, słuchając odpowiedzi na ostatnie pytanie. Kamil Halarewicz pyta, czy warto walczyć o pierwszą pozycję w wyszukiwaniach Google za wszelką cenę?
Nie.
Dziś pytanie, dziś odpowiedź, proszę bardzo.
No może jednak to doprecyzuję, ze względu na to, że pozycja ma znaczenie. Ja odwołam się do mojego doświadczenia z prowadzeniem kampanii reklamowych, które było już jakiś czas temu robione, gdy w Google były jeszcze dwie kolumny. Mieliśmy kolumnę tą taką główną i taką wąską kolumną z prawej strony. I na przykład moją strategią było to, żeby nie wyświetlać się na pierwszych trzech pozycjach, tylko wyświetlać się na pozycji piątej albo szóstej, bo ona była z prawej strony. Z prawej strony niestety te wyniki były rzadziej klikane, ale jak już tam ktoś kliknął, to miał silną i mocną determinację do tego, żeby faktycznie zostać moim klientem i faktycznie interesował się tym, co ja mam do zaoferowania. Więc czasami warto przyjąć strategię taką, żeby się w tej wyszukiwarce schować, bo wtedy na tą stronę internetową nie będą wchodzić internetowi Apache, tylko osoby, które są naprawdę zainteresowane, co nie zmienia faktu, że trzeba to wszystko każdorazowo przetestować, bo nie chciałbym też generalizować i mówić, nie, pierwsza pozycja jest najgorsza, bo być może zdarzają się takie słowa kluczowe albo takie branże, w których faktycznie robi to robotę. Jak tak sobie o tym myślę, to myślę sobie o panach na przykład laweciarzach, którzy wyświetlają swoją reklamę na telefonie komórkowym, nie? Kto wyżej się wyświetla, wtedy szybciej tego klienta pozyska. Co nie zmieni faktu, no, że trzeba to każdorazowo sprawdzić, ale co do zasady, jak to sprawdzałem, może nie za każdym razem, ale przeważnie w większości przypadków, ta pozycja pierwsza nie do końca robiła tą robotę.
To był Maciej Lewiński, bardzo dziękuję i za odpowiedzi, i za Wasze pytania. Tych pytań było dużo więcej, to były różne takie szczegółowe, techniczne pytania. Nie zmieściły się w podcaście, ale możesz, jeżeli interesuje Cię ten temat, zobaczyć pełną wersję naszej rozmowy, w której same odpowiedzi na Wasze pytania zadawane na żywo zajęły ponad pół godziny. Jeżeli chcesz mieć dostęp i do tego nagrania, i do checklist konfiguracji Google Analytics przygotowanych przez Macieja, i do wielu innych bonusów, które pojawiły się we wcześniejszych odcinkach Małej Wielkiej Firmy Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz skrócić sobie drogę od słuchania do działania, dołącz teraz za darmo do klubu Małej Wielkiej Firmy. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, arkusze, nagrania, wideo, e-booki, mnóstwo praktycznych narzędzi dla przedsiębiorców, marketerów i twórców treści. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. To tyle ode mnie. Dzięki. Na razie.